Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa tym razem ze studia Radia Maryja w Toruniu, a w naszym studio gość ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, drogi ojcze Dariuszy, i szczęść Boże wszystkim Państwu.
To nasze drugie spotkanie z słuchaczami Radia Maryja dzisiaj. Tym razem wyłącznie na antenie Radia Maryja, a temat, który chcemy poruszyć, to temat bardzo ważny z punktu widzenia poznawania naszej wiary, odpowiedzi na podstawowe pytania naszej wiary, a tajemnica wcielenia jest tą prawdą, o której chcemy na zakończenie Adwentu i w tym czasie bożonarodzeniowym szczególnie się przyglądać. Dla nas redemptorystów także jest to niezwykle cenna tajemnica pozostawiona nam przez naszego założyciela, świętego Alfonsa Marię de Liguori, ponieważ tajemnica wcielenia, krzyża, męki, śmierci i zmartwychwstania, Eucharystii i Matka Boża to są cztery takie filary, o których mówił święty Alfons Maria Liguori. Zresztą w tradycji redemptorystów, księży profesorze, nie wiem czy ksiądz profesor wie, jest tak, że każdego 25 dnia miesiąca w naszych klasztornych kaplicach wystawiany jest żłóbek na pamiątkę właśnie tego 25 grudnia, ale co miesiąc obchodzimy i możemy celebrować mszę świętą z Narodzenia Pańskiego.
To tak śmiem mieć nadzieję, drogi ojcze Dariuszu, że każdy ojciec i brat redemptorysta i siostry redemptorystki rozprawiają każdego 25 cały dzień
tak
tę prawdę o wcieleniu Syna Bożego.
Tak jest. I to jest takie też zadanie naszej, które mamy w naszej tradycji, ale to jest tradycja przynosi tę mądrość z sobą właśnie, żeby o tej centralnej, jednej z centralnych prawd naszej wiary i tajemnicy, której dotykamy, żeby o niej rozmyślać, rozważać, i żeby przed Bogiem, który tak bardzo umiłował każdego z nas, stawać w całej prawdzie o sobie.
I to ciekawe, co ojciec Dariusz nam przekazuje, bo ja mogę powiedzieć, że dla historii filozofii ostatnich 5 wieków nie ma też ważniejszego problemu, aniżeli pytanie o to, czym było wcielenie Logosu, czyli wcielenie Boga Syna. I to jest dla mnie zaskakujące odkrycie, ale rzeczywiście jak zająłem się i marksizmem, i idealizmem niemieckim, i różnymi procesami sekularyzacyjnymi, i nazizmem hitlerowskim, i nową lewicą, nie ma ważniejszego punktu w tych rozprawach, a to są takie postaci filozofii czy ideologii, które zadecydowały o losach świata ostatnich wieków. I dla tych nurtów ideologicznych najważniejszym pytaniem jest, co się stało we wcieleniu. Także założenie zakonu redemptorystów przez świętego Alfonsa de Liguori to było według mnie ewidentnie, patrząc tylko od strony tego, jak kształtowała się myśl filozoficzna, od strony tych pytań centralnych. A więc tym pytaniem centralnym nie jest, jak poznać rzeczywistość, to co było dla klasycznej filozofii, tylko po prostu, co to było to wcielenie Jezusa z Nazaretu?
I dzisiaj właśnie na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć. Ksiądz profesor w takim zwartym wykładzie poprosiłem o wprowadzenie księdza profesora, a później będą Państwo mieli okazję do przedstawienia refleksji, do pytań do naszego gościa.
Świetnie, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to mi nie zajmie tak dużo czasu, ale myślę, że może nie wszyscy z Państwa byli przed odbiornikami telewizyjnymi w naszym programie w Telewizji Trwam i jednocześnie transmitowanym chyba przez Radio Maryja, więc pozwolę sobie tak rzeczywiście w skrócie, jak na tę tematykę, zaprezentować tych kilka centralnych myśli, ale które są z kolei konieczne, żeby sobie mieć taki materiał do dyskusji. Właśnie. I rozpocznijmy od pierwszej kwestii. Kim jest Jezus Chrystus przed wcieleniem w ludzką naturę? Jezus przed wcieleniem jest odwiecznym i absolutnie doskonałym oraz zrodzonym, to jest wypowiedzianym w wieczności, synem słowem odwiecznie i absolutnie doskonałego Boga Ojca. To słowo przed jest bardzo ważne, ponieważ wskazuje jednoznacznie na wieczność Syna Bożego, czyli na Jego zrodzenie przed zaistnieniem czasu, przestrzeni i całego stworzenia świata. Święty Tomasz z Akwinu pisze, Syn Boży nie zawdzięcza naturze ludzkiej tego, że po prostu jest. Był On bowiem od wieków, naturze ludzkiej zawdzięcza On tylko to, że jest człowiekiem. Zaś zasadniczo natura boska stanowi o boskiej osobie Syna Bożego. Święty Augustyn także podkreśla w swoim nauczaniu, że owa natura zrodzona z Ojca, która trwa zawsze, choć to pojęcie zawsze nie jest tak adekwatne, bo jednak mimo wszystko ono jakoś tam po prostu wskazuje na czas, ale święty Augustyn myśli pod tym pojęciem zawsze wieczność. Czyli natura wzięta od Ojca w przedwiecznym rodzeniu przyjęła naszą naturę wolną od grzechu. I tutaj już, drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że zarówno w reformacji Lutra, a dla niego fakt wcielenia Syna Bożego jest po prostu centralnym, i później dla niemieckiego idealizmu, czyli począwszy od Kanta, Fichtego, Hegla, Schellinga, Marx z Engelsem, cała ta tradycja socjalistyczno-komunistyczna, później Trzecia Rzesza Niemiecka i oczywiście ta ideologia rasy. To wszystko, drodzy Państwo, te nurty myślowe mają aspirację, żeby w sposób najdoskonalszy wyjaśnić to, czym było wcielenie. I tak właśnie dla Lutra i dla wszystkich tych nurtów po reformacji, które w sposób najbardziej taki dynamiczny wpłynęły na dzieje świata ostatnich wieków, to mamy właśnie z tym problemem do czynienia, że wcielenie nie pojmuje się jako wejście wiecznie doskonałego Boga w czas i w tej postaci sługi, czyli człowieka, samego Pana życia, lecz Boga pojmuje się na sposób zarazem wieczności i czasu. Czyli dla tych nurtów myślowych od reformacji nie ma Boga, który byłby pozaczasowy czy aczasowy. To najlepiej chyba wyraża ten trend Martin Heidegger, który w swoim głównym dziele Byt i czas mówi, że bytu pozaczasowego, ponadczasowego i aczasowego nie ma. A więc, drodzy Państwo, tutaj już widzimy, że jeżeli to drugie byłoby prawdą, to wtedy załamuje nam się cała prawda o wieczności Boga, o wiecznej doskonałości Boga. I wtedy na przykład, gdybyśmy chcieli na synodzie biskupów w Rzymie zrozumieć tę prarację sakramentalnego małżeństwa i to jako związku nierozerwalnego, zawartego przed obliczem doskonałego Boga, to byłoby to wykluczone. W związku z tym te postulaty o udzielaniu Komunii Świętej osobom rozwiedzionym i żyjącym w innych związkach do udzielania Komunii Świętej tutaj mają swoje miejsce, że sięga się w teologii nawet czasami katolickiej po te interpretacje, które mówią, że Boga, który jest wiecznym, nie ma. A w związku z tym nie można dzisiaj twierdzić, jeżeli to byłoby prawdą, że małżeństwo sakramentalne w Kościele katolickim może pozostać nierozerwalne. Dalsza kwestia to motyw i czas wcielenia wiecznego Syna Boga Ojca. Według świętego Augustyna wcielenie Syna Bożego było konieczne dla uleczenia naszej nędzy grzechowej. Natomiast według świętego Tomasza z Akwinu wcielenie daje wierze większą pewność, najskuteczniej budzi nadzieję na posiadanie udziału w życiu Bożym oraz najmocniej rozpala miłość. W Chrystusie otrzymujemy poprzez Jego człowieczeństwo wzór do naśladowania oraz także ta myśl, iż wcielenie było konieczne dla usunięcia zła poprzez wielką pokorę Boga, jak zauważa właśnie święty Augustyn. I oczywiście ta prawda o Bogu, że On jest dobrem najwyższym, które udziela się człowiekowi na różne sposoby, na sposób stworzenia i na sposób zbawienia. Samemu jako odwiecznemu Panu, pozostając bez żadnej zmiany. Bo zmiana oznaczałaby proces i wtedy oczywiście od razu by się pojawiło pytanie, że po co Syn Boży wcielił się w naturę ludzką? I tutaj Luther, Hegel, Schelling czy Marx z Engelsem odpowiadają po to, żeby po prostu wydoskonalić samego siebie, żeby poprawić swoją bytowość. I czy bez grzechu nastąpiłoby wcielenie Syna Boga Ojca? Realnie możliwe było ono także i bez grzechu. Ale święty Tomasz argumentuje po linii Słowa Bożego w Biblii, które jednoznacznie naucza, iż wcielenie dokonało się dla zbawienia świata, czyli z powodu grzechu pierwszego człowieka. Czy wcielenie powinno się odbyć na początku istnienia świata, czy na końcu? Otóż ojcowie Kościoła nauczają, że okazanie miłosierdzia Bożego powinno dokonać się w pośrodku, czyli w pełni czasów. I tutaj możemy powiedzieć, że zarówno od strony prowadzenia ludzkości poprzez naród wybrany, czyli za pomocą łaski, rzeczywiście ten czas, ta pełnia czasów nadeszła wtedy, kiedy Pan Jezus z niepokalanej Maryi, dziewicy i matki, przychodzi wedle ciała na świat, ale także i patrząc od strony historii rozumu ludzkiego, bo właśnie ten geniusz metafizyki greckiej przygotował ludzkość od strony zrozumienia istnienia najwyższej prawdy, czyli istnienia Boga jako najdoskonalszego życia, także i na płaszczyźnie rozumu. W związku z tym mieliśmy zarówno na płaszczyźnie rozumu ludzkiego, czyli natury ludzkiej, jak też i na płaszczyźnie wiary przygotowaną ludzkość do przyjścia Pana. To jest coś zdumiewającego, o czym możemy sobie jeszcze podyskutować, oczywiście. Tak. I następna trzecia kwestia to zjednoczenie się Słowa Bożego z naturą ludzką, a nie po prostu przyjęcie natury ludzkiej. Między pojęciami zjednoczenia a przyjęcia są istotne różnice. Sobór w Chalcedonie zdefiniował bowiem prawdę o jednorodzonym Synu Bożym iż jego natury boska i ludzka są bez pomieszania, bez zmiany, bez dzielenia i bez rozdzielania natur, bez zacierania różnic między nimi z powodu ich zjednoczenia, i to zjednoczenia hipostatycznego, czyli zjednoczenia natur w osobie boskiej Syna Bożego. Na przykład zjednoczenie się boskiej osoby Jezusa z ciałem nie oznacza przemiany w naturę ciała. Czyli jeżeli Syn Boży jednoczy się z cielesną naturą ludzką, to to nie oznacza, że osoba boska przemienia się w ciało, jak chciałby tego na przykład kilkanaście wieków później Hegel. Podobnie nie mówimy o przemianie ciała ludzkiego Jezusa w Boga, to znaczy w Jego boską naturę, ponieważ wtedy też mielibyśmy do czynienia z procesem i ze zmianą, a to byłoby sprzeczne z Bogiem jako odwiecznie doskonałym. Ponieważ mówimy o ciele przebóstwionym, czyli o takim ciele człowieka, który jednocząc się z Bogiem, właśnie otrzymuje przebóstwione ciało. I tak samo w przypadku Jezusa mówimy o ciele przebóstwionym, zjednoczeniem się tegoż naturalnego ciała ludzkiego w Jezusie z boską osobą Syna Bożego, a nie o procesie przemiany Boga w człowieka, a człowieka w Boga, z czym mamy do czynienia właśnie w szeroko pojętym idealizmie niemieckim, do czego możemy tego wieczoru i tej nocy chętnie nawiązać. A więc zjednoczenie słowa dokonało się w osobie Syna Bożego. I tutaj przywołajmy niektóre herezje, które miały miejsce w historii Kościoła. Manicheusz sądził, iż Chrystus miał pozorne ciało. A proszę zauważyć, że jeżeli Chrystus miałby pozorne ciało, to wtedy kwestia zbawienia byłaby wielkim pozorem. Czyli Bóg grałby z człowiekiem w zbawienie, ale tego zbawienia realnie by nie było. A ponadto, jeżeli Pan Jezus ukazałby się w ciele, które nie było realne, to by przede wszystkim chodziło o to, że Pan Jezus by okłamał ludzkość. Apolinary sądził, że ciało Chrystusa stanowiło jedną substancję z bóstwem. A więc proszę zobaczyć, co to oznacza, jeżeli powiemy, że ciało Chrystusa przemienia się w substancję boską. To znaczy, że wtedy substancja boska ulega procesowi, zmienia się, czyli jest niedoskonała, bo wszystko to, co jest zmienne, jest przecież jakoś niedoskonałe. Zaś Walentyn mniemał, że Chrystus przyniósł ciało z nieba. Czyli wtedy mówienie o tym, archanioła Gabriela o tym, że Matka Maryjo, ale przecież Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego cię osłoni i dziecię, które się narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. I przecież wtedy kłamałby archanioł Gabriel i w ogóle cała sytuacja z Matką Najświętszą, a także z dziejami Kościoła byłaby zakłamaną kwestią. Nie może być w tym kontekście, który rozważamy, wielu istnień danej osoby jako takiej, bo każdemu pojedynczemu bytowi przysługuje tylko jedno istnienie, jak naucza słusznie święty Tomasz z Akwinu. Czyli właśnie, jeżeli mamy do czynienia z drugą osobą Trójcy Świętej, to jest jej istnienie, to jest ta osoba boska, a to nie jest osoba Boga Ojca czy osoba Ducha Świętego. To jest właśnie bardzo ważne. I zwróćmy uwagę znowu na fundamentalne błędy w interpretacji osoby Jezusa, które reprezentowali Nestoriusz i Teodor. A mianowicie oni twierdzili, że Słowo Boże zamieszkało w osobie ludzkiej Jezusa. Czyli co to znaczy? Że Nestoriusz z Teodorem twierdzili, iż w Jezusie mamy do czynienia z dwiema osobami ludzkimi. A jeżeli z dwiema osobami w jednej bytowości, to wtedy rzeczywiście Marcin Luther też miałby rację, mówiąc, że w tym punkcie załamują się właściwie wszystkie zasady metafizycznego i logicznego myślenia, bo skoro osoba boska staje się osobą ludzką, bo to wtedy by oznaczało takie przechodzenie osoby boskiej w osobę ludzką, osoby ludzkiej w osobę boską, i wtedy mielibyśmy dwie osoby w jednym, i to faktycznie musielibyśmy i Nestoriuszowi przyznać rację, i Lutrowi, i później całej tej tradycji po Lutrze, a więc teologii protestanckiej, filozofii protestanckiej, i powiedzieć, że rzeczywiście mamy w Bogu do czynienia ze sprzecznością. I co ciekawe, że ci właśnie Nestoriusz i z jego zwolennikami twierdzili, że zjednoczenie się po prostu było tylko natury moralnej. Czyli nie chodziło o zjednoczenie bytowe, realne, tylko natur boskiej i ludzkiej w jednej osobie Jezusa Chrystusa jako osobie boskiej, lecz było to tylko zjednoczenie moralne. I oczywiście podkreślali, że istniała jedność działania oraz, że Słowo posiadało jedność godności i czci, przeciwko czemu wystąpił Piąty Sobór Powszechny, który orzekł, iż jedność moralna według Nestoriusza, tę jedność moralną należy odrzucić, ponieważ zjednoczenie Słowa Bożego z ciałem dokonuje się przez połączenie w samoistności, czyli to zjednoczenie się boskiej natury Syna Bożego z ludzką naturą właśnie dokonuje się w jednej osobie, czyli w osobie boskiej Syna Bożego, i który jest tylko absolutnie jedną osobą, nie jest żadnymi dwiema osobami. Tak, ale o tym możemy sobie podyskutować, jak to później w teologii i filozofii czasów nowożytnych ostatnich pięciu wieków, jak to skutkowało, aż do tego stopnia, że dzisiaj mamy takie fundamentalne problemy z interpretacją osoby Chrystusa i w ogóle całej bytowości Jezusa z Nazaretu. Dla której z osób boskich wcielenie jest najbardziej stosowne? Otóż osoba boska jest nieskończona, stąd też nie można do niej niczego dodać. Z kolei w relacji pomiędzy osobą a naturą jest tak, że jedna osoba ludzka może przyjmować kilka natur. Na przykład w osobie ludzkiej jest ilość. Na przykład każdy człowiek ma ileś tam włosów i pewnie tylko Pan Bóg wie, ile posiadamy włosów, ale posiadamy też i jakości różne właśnie w naszej bytowości. Co nie oznacza sprzeczności, że człowiek, który ma ileś włosów i jest na przykład mądry czy dobry, to ta ilość włosów i dobroć człowieka i mądrość nie są ze sobą sprzeczne. Czyli proszę zobaczyć, że to jest bardzo dobry przykład na to, że tak jak w człowieku jest z jednej strony jedna osoba ludzka, bo każdy człowiek jest jedną osobą ludzką, Ale w każdym człowieku istnieją różne natury. Bo czym innym jest na przykład ilość, a czym innym jest na przykład stan, że czym innym jest, jeżeli człowiek siedzi, a czym innym, jeżeli człowiek stoi. I tak dalej. Człowiek może być w tym miejscu, a za chwilę może się przenieść w inne miejsce. Człowiek żyje w tym czasie, a jutro już będzie żył w innym czasie, bo już będzie, nadejdzie czwarta niedziela Adwentu. I święty Tomasz z Akwinu naucza, iż nie jest więc sprzeczne z pojęciem osoby udzielanie się polegające na samoistnym bytowaniu w kilku naturach. A więc skoro człowiek może w sposób różny bytować, a każdy człowiek jest jednym człowiekiem w sensie jednej osoby, ale może mieć różne bytowości w sobie i ma w sobie i ciało, i ducha, i duszę, i ma w sobie różne wymiary bytowania. To dlatego też, gdyby ktoś twierdził, że ponieważ Syn Boży jako druga osoba boska stał się w pełni czasów człowiekiem w sensie zjednoczenia się z naturą ludzką, że to jest sprzeczność, to już widzimy, że to wtedy musielibyśmy uznać, że wszystko jest sprzecznością, bo na przykład komputer, przecież jest jeden komputer, a on ma różne sposoby bytowania, czyli różne wymiary bytowania i dlatego też nie możemy powiedzieć, że ponieważ komputer jest i monitorem, i posiada testaturę, że posiadanie monitora i testatury to po prostu jest sprzecznością. Czyli byłaby niedorzeczność, gdyby ktoś twierdził, że jeżeli coś jest komputerem, to albo wolno mu posiadać, czy może posiadać monitor, ale już testatury nie może posiadać, więc każdy najprostszy rozum powiedziałby, jeżeli ty tak mówisz, to znaczy, że ty jesteś chory. I tak samo dzisiaj, że drodzy Państwo, jeżeli ktoś by mówił, że małżeństwo jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą już utracił swoją wartość, bo niektórzy postulują, żeby zawierać związki jednopłciowe, to przecież jest niedorzeczne, czyli chore. A kiedy możemy powiedzieć odpowiedzialnie, że to jest chore? Bo jeżeli coś jest sprzeczne z naturą człowieka, w tym przypadku w sensie płciowości, to znaczy, że jest chore i wymaga uleczenia, a nie zalegalizowania. Przecież choroby się nie legalizuje. Choroba nie ma praw. Po prostu to, o co chodzi w chorobie, to jest to, żeby zdrowie powróciło. Właśnie. Można zapytać, jeżeli tak, skoro tutaj wyjaśniliśmy sobie to zagadnienie, że przyjęcie przez osobę boską natury ludzkiej nie jest sprzecznością, to powstaje pytanie, dlaczego Bóg Ojciec nie przyjął natury ludzkiej? Czyli dlaczego we wcieleniu nie mamy objawienia Boga Ojca? Wprawdzie w Bogu to, co jest, jest identyczne z tym, przez co ono jest. Analogicznie jest w Bogu według świętego Tomasza to, co działa i to, przez co ono działa, czyli osoba i natura boska. Chodzi tutaj o tożsamość ontologiczną. Chociaż więc w działaniu wszystkie osoby boskie działają, to jednak to, co ma charakter kresu, czyli osoba boska, która przyjmuje naturę człowieka, jest jedną osobą. Trzy osoby przeto sprawiły to, iż natura ludzka została połączona z jedną osobą Syna. Czyli we wcieleniu, w zjednoczeniu się osoby boskiej Syna Bożego z naturą ludzką, w tym akcie działały wszystkie trzy osoby boskie. ale tylko jedna z nich, czyli druga osoba boska, przyjęła naturę ludzką. Należy zatem w analizie inkarnacji odróżnić czynność przyjmującego i jej kres. Źródłem czynności jest moc Boża, wspólna wszystkim trzem osobom boskim. Kresem zaś przyjęcia druga osoba boska, czyli Syn Boży. Wprawdzie ta sama odwieczna potęga Bożej Wszechmocy mogła zjednoczyć każdą z osób boskich z naturą ludzką, czyli zarówno Bóg Ojciec, jak też i Bóg Duch Święty mogli wcielić się w naturę człowieka. Ale ze względu na to, iż w dziejach ludzkości chodzi o usynowienie każdego człowieka dobrej woli z Bogiem, stąd najbardziej zasadną jest nauka świętego Tomasza z Akwinu, aby nasze ludzkie synostwo przybrane zostało osiągnięte przez synostwo rodzone od wiecznego Syna Boga Ojca. Ponieważ posłanie Syna we wcieleniu jest uwarunkowane Jego rodzeniem się z Ojca. Bez tego wcielenie nie miałoby charakteru posłannictwa. Czyli to, że Bóg Ojciec w wieczności zrodził Syna, wypowiadając Go jako swoje odwieczne Słowo, to właśnie w tym wyraziła się misja Syna Bożego właśnie w aspekcie zbawienia. Przez Słowo dokonało się pierwsze stworzenie wszechrzeczy mocą Boga Ojca, więc przez nie tą samą mocą winno się było dokonać i nowe stworzenie, tak iżby wtórne stworzenie odpowiadało pierwszemu, zgodnie ze słowami Pisma: w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą. Ale teraz patrząc na wcielenie Syna Bożego z drugiej strony, możemy postawić następujące pytanie. Które ze stworzeń na świecie najbardziej nadaje się do zjednoczenia z Bogiem? W człowieku koegzystują dostojeństwo i nędza, pisze święty Augustyn. Stąd ta odpowiedniość zjednoczenia się osoby boskiej Syna z naturą ludzką, ponieważ tylko człowiek spośród stworzeń widzialnego kosmosu może poznawać i głosić prawdę oraz uczyć się swoją wolną wolą ją miłować, a poprzez to zbliżyć się do samego Słowa Bożego, co wyróżnia właśnie naturę ludzką i czyni ją godną bycia przyjętą przez samego Syna Bożego. Istnienie ludzkie jest istnieniem osobowym, a więc istnieje pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I to istnieje jako relacja obrazu i podobieństwa, które to nie istnieją w relacji do stworzeń bezrozumnych względem boskiego Stwórcy i dlatego nie żyją one we współistnieniu osobowym. A skoro Pan Bóg jest Bogiem osobowym, to najdoskonalszym zjednoczeniem jest zjednoczyć się z naturą ludzką jako właśnie najbliższą osobowemu Stwórcy. Dlaczego natura anielska nie stała się godna przyjęcia jej przez Syna Bożego? Ponieważ w naturze aniołów nie ma nędzy domagającej się wcielenia, zaś upadek niektórych aniołów sprawił, że ich grzech jest nieuleczalny, więc nie było sensu, by Syn Boży ukazał się w naturze anielskiej. Święty Augustyn uczy wyraźnie, iż Bóg przyjął ludzką naturę, nie osobę, i jest to przyjęcie pełni natury ludzkiej, nie tylko jej części, ani tylko intelektualnie, czy tylko moralnie, jak twierdzili niektórzy, niestety po heretycku myślący teologowie, czyli nierealnie, co święty Jan Damasceński nazywa jakąś fikcją wcielenia. Bo gdybyśmy zakwestionowali realność właśnie wcielenia w jakikolwiek sposób, czy to przez odmowę realności ciała, czy duszy, no to wtedy cały fakt wcielenia byłby fikcją. Czyli rzeczywiście, jak encyklopedyści francuscy mówili, chimerą, produktem ludzkiej chorej wyobraźni, co Sigmund Freud w swojej psychoanalizie tak też nazywa, że to jest projekcja chorego i niezaspokojonego popędowo człowieka. Możemy zatem zapytać, czy Chrystus jako wcielony Syn Boży miał pełnię łaski? Tak. Chrystus jako gracia in creata, czyli jako w swojej bytowości boskiej łaska niestworzona, posiada w swojej naturze ludzkiej, którą przyjmuje we wcieleniu, pełnię łaski. Czyli w duszy Chrystusa jako człowieka, który jako pośrednik Boga i ludzi winien posiadać łaskę w obfitości, tak by mógł jej również udzielać innym ludziom, jak mówią słowa Pisma. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. A proszę zauważyć, że już tutaj, jeżeli jest mowa o Chrystusie jako pośredniku pomiędzy Bogiem i ludźmi, to już zauważamy, że po prostu ta prawda załamuje się w nowożytnych wiekach i na różne sposoby ta prawda o pośrednictwie Jezusa Chrystusa względem Boga Ojca i Ducha Świętego, czyli względem Boga w niebie, a ludźmi tutaj na ziemi i całym stworzeniem załamuje się i to wprowadzono w miejsce pośrednika naukę, czyli filozofię, jak w przypadku niemieckich idealistów, to rewolucję, jak w przypadku rewolucji francuskiej i encyklopedystów francuskich, to właśnie państwo demokratyczne czy komunistyczne, jak w marksizmie, leninizmie, czy partię nazistowską, jak w przypadku ideologii rasy III Rzeszy Niemieckiej, tam expressis verbis zawsze zakwestionowano Jezusa Chrystusa i jego pośrednictwo i w jego miejsce właśnie wprowadzono te propozycje. Skoro więc człowieczeństwo Chrystusa jest narzędziem bóstwa, lecz nie jest martwym narzędziem, poruszanym i nieposiadającym własnego działania, dlatego dla doskonałego współdziałania natury ludzkiej istnieje konieczność posiadania łaski. Czy Chrystus posiadał wszystkie cnoty? Jeżeli Jezus jest z jednej strony Bogiem, a z drugiej strony człowiekiem w sensie posiadania natury ludzkiej, obdarzonej pełnią łaski, to dlatego Chrystus posiadał wszystkie cnoty, czyli był w pełni doskonały. Jakichkolwiek złych pożądliwości w Chrystusie wcale nie było, czyli ani w naturze ciała Jezusa, ani w naturze ducha i duszy Jezusa jako człowieka nie było żadnej skazy, słabości czy właśnie niedoskonałości. A czy Chrystus miał wiarę? W Chrystusie nie było wiary, ponieważ On jako Syn Boży miał pełne widzenie Boga w Jego istocie. Nie mógł przeto posiadać wiary. Chociaż posiada pełnię cnót moralnych, a dlaczego? Ponieważ jest realnym człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. A do prawdziwości naszego człowieczeństwa należy także wymiar moralny. A skoro Chrystus posiada pełnię cnót moralnych, czyli możemy powiedzieć, że w sensie myślenia ludzkiego Jezusa, aktów i postaw woli Jezusa i wszystkich gestów, które Pan Jezus czyni jako prawdziwy człowiek w swoim realnie istniejącym ciele, on jest uosobieniem cnót moralnych, czyli doskonałości moralnej. Ale ponieważ widzi Boga jako druga osoba boska, zresztą będąc taką w pełni doskonałą, więc nie potrzebuje wiary, bo wiara umożliwia widzenie, czyli oglądanie Boga. Nie posiadając wiary, Chrystus nie posiadał także nadziei. A dlaczego? Bo czym jest nadzieja? Nadzieja jest takim pomostem do tego, żeby uczestniczyć w życiu Bożym wiecznie. A skoro Syn Boży jest Bogiem i posiada siebie w sposób doskonały, czyli będąc Bogiem, posiada szczęście wiekuiste. Dlatego nie potrzebuje nadziei, która by go połączyła ze szczęściem wiekuistym, którym jest Pan Bóg. Chrystus jako człowiek posiadał wszelkie dary w sposób najdoskonalszy, na przykład dary Ducha Świętego, czy 7 darów Ducha Świętego. Posiadał Pan Jezus jako człowiek w sposób najdoskonalszy. Podsumowując ten punkt naszych rozważań, należy stwierdzić, iż Chrystus posiadał z jednej strony pełnię łaski, całkowicie i w sposób doskonały, przy czym łaska zjednoczenia jest nieskończoną, jak nieskończona jest sama osoba Słowa, czyli Syna Bożego, zaś druga łaska jako usprawniająca, czyli habitualna, wzięta jako konkretny byt, jest łaską skończoną, bo jest w duszy Chrystusa jako podmiocie. A zatem jako stworzenie, bo natura ludzka Jezusa jest stworzona, ma ograniczoną pojemność. To tak jak jest z ograniczonością każdego człowieka w sensie jego szeroko pojętego bytu i osoby, i natury. Przeto byt łaski nie może być nieskończony w ludzkiej naturze Jezusa, ponieważ nie przekracza granic swojego podmiotu. Patrząc od strony istoty łaski, to jest ona nieskończona i jest w Chrystusie dana nie według jakiejś określonej miary, bo wtedy Chrystus jako Bóg byłby ograniczony, a mówimy o bycie Boga, że jest nieskończony. Więc dlatego też właśnie w Chrystusie też nie ma jakiegoś wzrostu łaski, ponieważ Chrystus od chwili swego poczęcia posiadał niebo rzeczywiście i całkowicie, czyli posiadał pełnię łaski. Następnie poruszymy bardzo interesujący temat i jakże ważny, a mianowicie jaką wiedzą dysponował Jezus podczas swojej zbawczej misji na ziemi. Chrystus miał nie tylko poznanie właściwe mieszkańcom niebieskiej ojczyzny, lecz także poznanie właściwe pielgrzymującym na ziemi. Chrystus jako człowiek poznawał rzeczy wykraczające poza granice wiedzy innych pielgrzymów, czyli zwykłych ludzi, i zapowiadał je, co było przejawem proroctwa. Z tej racji mówimy, że Chrystus miał dar proroctwa, czyli zapowiadał na przykład zburzenie świątyni w Jerozolimie, które to nastąpiło dopiero w kilkadziesiąt lat po śmierci Pana Jezusa. Aby to czynić, miał w swoim ludzkim rozumie wiedzę na przyszłość, bo na tym polega wiedza prorocka, że to jest wiedza o przyszłości. A co ciekawe, że co to także oznacza, jeżeli chodzi o ciało Jezusa? Bo w ciele Jezusa istnieje także fantazja, bo każdy człowiek, czyli także Jezus, jeżeli posiada naturę ludzką, to posiada też fantazję. I co ciekawe, że Pan Jezus, który miał ten dar proroctwa jako człowiek, bo tutaj mamy na względzie tę naturę ludzką Jezusa, to on z jednej strony w swojej fantazji widział zburzenie Jerozolimy na przyszłość, czyli wyprzedzał czas, A dlaczego wyprzedzał ten czas i dlaczego miał wiedzę o przyszłości? Dlatego, że ta wiedza i to widzenie wydarzeń, które nastąpią za kilkadziesiąt lat, za prawie około 40, to są możliwe tylko i wyłącznie za sprawą szczególnego daru ze strony jego natury boskiej. Bo tylko Bóg właśnie udziela daru proroctwa. A proszę zobaczyć, że na przykład czarnoksiężnicy czy czarownicy, oni też czynią wypowiedzi na temat przyszłości. I właśnie, a jaka jest różnica pomiędzy prorokiem czy darem proroctwa Jezusa, a tymi pozornymi proroctwami czarnoksiężników, czy właśnie wróżbitów, a mianowicie, że ci wszyscy, którzy są prorokami, jako posłannicy Boga, oni mówią w imieniu Boga. Natomiast wróżbici i jak my ich nazywamy, to mówią w imieniu szatana, który przecież dysponuje odpowiednią wiedzą i oczywiście, a przede wszystkim sugeruje, pozoruje posiadanie takiej wiedzy, której to nie posiada, ponieważ szatan nie ma żadnego związku z Panem Bogiem, czyli on nie uczestniczy w wiedzy Boga. W Chrystusie musiała być jakaś wiedza poza wiedzą boską. W przeciwnym razie dusza Chrystusa byłaby mniej doskonała niż dusze innych ludzi, bo by niczego nie poznawałaby i niepotrzebnie zostałaby przyjęta, bo rzecz istnieje, by działać. A więc rozumiemy, że w Chrystusie, czyli w Jego ludzkiej naturze, ta wiedza była doskonalszą, aniżeli w pozostałych właśnie we wszelkiego rodzaju stworzeniach, a więc w aniołach czy w ludziach. Chrystus jako człowiek posiadał wiedzę błogosławionych, czyli wiedzę pozwalającą na oglądanie Boga, co przysługiwało Chrystusowi człowiekowi w najwyższym stopniu. Ta wiedza ludzka Jezusa jest wiedzą wlaną. Obok boskiej wiedzy niestworzonej, jako odwieczny Bóg, czyli Syn Boży, posiada odwieczną wiedzę niestworzoną. I miał w swej duszy wiedzę uszczęśliwiającą, przez którą poznawał Słowo i rzeczy poznawał w Nim, oraz miał wiedzę wlaną, przez którą poznawał rzeczy w ich własnej naturze, przez myślowe formy poznawcze, proporcjonalne do umysłu ludzkiego. Można też zapytać, czy Chrystus nabywał wiedzy? W Piśmie Świętym czytamy, ponieważ był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czyli w Chrystusie człowieku była wiedza empiryczna, która jest wiedzą nabytą. Bo Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem, realnym człowiekiem. I tutaj trzeba powiedzieć, że dusza ludzka Chrystusa w żaden sposób nie poznawała wyczerpująco istoty Bożej. Czyli Pan Jezus w swojej ludzkiej naturze nie miał wiedzy zupełnej o Bogu jako Bogu, ponieważ skończoność istoty ludzkiej Jezusa, tak jak skończoną jest każda istota ludzka w swojej naturze, nie może wyczerpać nieskończoności. I to jest właśnie takie typowe rozumienie wiedzy w tym sensie, że Pan Bóg stanowi prawdę absolutną, a my jesteśmy prawdami skończonymi. Czyli my jako ludzie, istoty rozumne, będziemy wiecznie studiować tę nieskończoną prawdę boską i wiecznie będziemy, nie będziemy mogli wyczerpać jej treści. czyli jaka to będzie dynamika. Niektórzy, nawet pośród katolików, obawiają się, że życie wieczne to nudne, to wszystko to samo, a to jest przecież spotkanie z nieskończonym oceanem, mówiąc w przenośni, boskiej prawdy, miłości, wszelkich doskonałości, czyli jakaż to największa dynamika, nieporównywalna nawet z największą dynamiką tego istnienia ziemskiego, największa będzie dopiero do doświadczenia w wieczność. Tylko poznanie boskie Jezusa jest wyczerpujące. I dlatego prawdą jest, że Syn Człowieczy poznaje wyczerpująco całą istotą boską. Poznanie to dokonuje się poprzez boską naturę Syna, ale nie przez Jego duszę ludzką, bo dusza ludzka Jezusa jest też ograniczona, bo jest prawdziwą duszą ludzką. Dusza Chrystusa poznaje przeto w Słowie wszystkie jestestwa, wszystkich czasów i myśli wszystkich ludzi, skoro jest ona ich sędzią, bo tak jak wiemy, Bóg Ojciec przekazał Trybunał Sądowy do oceny wszystkich pokoleń i całego kosmosu i Synowi Bożemu. Ponieważ Chrystus sam widział, co jest w człowieku. Czyli Pan Jezus nie tylko wie, co jest w człowieku, ale Pan Jezus widzi, co jest w człowieku. Przeciwko czemu, czyli tej absolutnej wiedzy Jezusa, w sensie Jego tej wiedzy boskiej, zaprotestowali m.in. Ariusz i Eunomiusz, którzy nie tylko odmówili Jezusowi wiedzy boskiej, lecz także doskonałej wiedzy ludzkiej, oczywiście na miarę człowieka. A przecież dusza Chrystusa poznaje w Słowie, w Nim bowiem poznaje wyczerpująco istotę każdego stworzenia, a zatem Jego możliwości i moc oraz wszystko, co podlega mocy stworzeń. Czyli właśnie, ponieważ osoba Jezusa jest jedną, czyli boską, dlatego wtedy dusza ludzka Jezusa ma doskonałe poznanie, kiedy uczestniczy w poznaniu boskim, czyli w wiedzy boskiej. Dusza Chrystusa, przepełniona obfitszym światłem, poznaje istotę Bożą doskonalej niż błogosławieni i święci, mimo że wszyscy widzą istotę Boga przez nią samą. I na tym polega stopniowalność świętości, czy stopniowalność tego, kto jest ogłoszony błogosławionym, że w zależności od zasług, w zależności od doskonałości, czyli w zależności od tego, ile trudu sobie ktoś zadał w poznanie prawdy i w umiłowanie prawdy i złożenie świadectwa dla prawdy o Bogu, o Chrystusie, o Ojcu w niebie i Duchu Świętym i całym Królestwie Niebieskim, to w takim stopniu też każdy święty i błogosławiony istnieje w Królestwie Niebieskim. Ale czy wcielony Syn Boży posiadał braki na duszy, ciele i w całym życiu ziemskim? Chrystus przyjął wprawdzie ciało podległe ludzkim słabościom i brakom, ale sam pozostawał i pozostaje świętym, także w swojej naturze ludzkiej, czyli także w świętości swojego ciała otrzymanego od niepokalanej Matki Dziewiczej Maryi. Pan Jezus przyjął ciało, by zadośćuczynić za grzech rodzaju ludzkiego. I tutaj, drodzy Państwo, bardzo ważna kwestia. A mianowicie, jeżeli bylibyśmy wierni tak nierozumnie starożytnemu dziedzictwu filozofii greckiej, to wtedy niestety przy tym punkcie przyjęcia ciała ludzkiego przez Jezusa jako odwiecznego Syna Bożego natrafilibyśmy na najtrudniejsze przeszkody, bowiem rozumienie materii w starożytności było właśnie najczęściej negatywne. Ponieważ grzech Adama pociągnął za sobą braki ciała takie jak śmierć, głód, pragnienie i tym podobne, to też było zgodnie z celem wcielenia to, że Chrystus przyjął za nas, wraz z naszym ciałem ludzkim, tego rodzaju cierpienia. Gdyby tak nie było, to sądzono by, że nie był prawdziwym człowiekiem i że nie posiadał prawdziwego ciała, lecz ciało pozorne, jak twierdzili między innymi manichejczycy. Z własnej woli, a nie jako skutek kary należnej za grzech, Chrystus przyjął naturę wystawioną na cierpienia, chociaż sam w sobie posiadał naturę bezgrzeszną, tak czystą, jaka była w stanie niewinności. Czyli nie istnieje w Jezusie, jak w przypadku rodzaju ludzkiego z wyjątkiem niepokalanej dziewicy Matki Maryi, związek przyczynowy pomiędzy przyjęciem natury a przyjęciem omawianych słabości. To tylko człowiek, gdy się rodzi jako człowiek, to przyczynowo, czyli z racji na przyczynę i skutek, z racji, że rodzi się z rodziców ludzi, to po prostu dziedziczy skutki grzechu pierworodnego. Czy w Chrystusie był grzech? To jest już, drodzy Państwo, ostatni punkt i wtedy możemy przejść do dyskusji aż do białego rana. Chrystus z własnej woli wziął na siebie naszą śmierć, która jest skutkiem grzechu, choć sam, ani jako Bóg, ani jako prawdziwy człowiek, grzechu nie miał. Uczynił to, aby uwolnić nas, ludzi, od śmierci i doprowadzić do zamarcia w duchu grzechowi. W Synu Bożym i zarazem prawdziwym człowieku nie było żadnego zarzewia grzechu, ponieważ Duch Święty wyklucza grzech i skłonność do grzechu. A Jezus jest przecież poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Bożym. Dlatego w Nim nie ma ani grzechu, ani skłonności do grzechu. A zatem sfera ducha, duszy i ciała Jezusa, jako prawdziwego człowieka, była sprzeczna z pożądaniem przyjemności, bo była cała święta i ani duch nie sprzeciwiał się ciału, ani ciało duchowi i duszy Jezusa, lecz panowała w jego osobie boskiej pełna harmonia świętości obydwóch natur z jego boską osobą. Chrystus wcale nie przyjął nędzy grzechu pierworodnego, ani też uczynkowego. Czyli ani Chrystus nie jest dziedzicem grzechu pierworodnego, ani Chrystus też nie popełnia żadnego grzechu uczynkowego. Wypowiedzi o uczynieniu Chrystusa grzechem należy interpretować zgodnie z treścią Pisma Świętego i całego depozytu wiary, czyli zgodnie z objawieniem. To znaczy, że Chrystus nie miał grzechu w sobie, lecz że Bóg uczynił go ofiarą za grzech. I to grzech wszystkich ludzi, z wyjątkiem Matki Najświętszej, poprzez przyjęcie śmiertelności ciała i jego podatności na cierpienia. Chrystus Jezus bierze na siebie dobrowolnie karę nie za własny grzech, lecz za grzechy innych ludzi. Jaka to jest centralna prawda? Bo, drodzy Państwo, właśnie między innymi Luter, a po nim cała tradycja protestancka twierdzi, że Bóg Ojciec jest takim tyranem, który prześladuje wiecznie swojego Syna, On go krzyżuje, On go uśmierca, a to dlatego, żeby zakryć swój własny grzech. I dlatego Luter nazywa Jezusa Chrystusa jedynym, wyłącznym grzesznikiem. Co jest oczywiście sprzeczne z całym nauczaniem katolickiego Kościoła i tradycją katolickiego myślenia. Już na sam koniec pragnę Państwu przytoczyć taki piękny cytat z Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Dusza Chrystusa przed męką miała pełne widzenie Boga. Chrystus posiadał przeto szczęśliwość właściwą duszy. Nie obejmowała ona jednak wszystkiego w nim, bo jak wiadomo, ciało Chrystusa było śmiertelne, a i ciało, i dusza mogły doznawać cierpień. Chrystus posiadał więc niebo, ponieważ dusza jego cieszyła się właściwą sobie szczęśliwością, a zarazem pielgrzymował, skoro dążył do szczęśliwości w dziedzinach jeszcze nieobjętych przez nią. Na przykład Pan Jezus dążył wtedy jeszcze do szczęśliwości w swoim ciele ludzkim, które niestety przez grzech człowieka zostało skazane całkowicie niesprawiedliwie na śmierć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i już teraz raduję się z Państwa uwag, czy uzupełnień, czy pytań, które będą nas prowadzić jeszcze dalej w tej chyba jednej z najwspanialszych debat nad jedną z najcudowniejszych prawd, która ucieleśnia się, wyraża i którą uosabia Jezus Chrystus jako prawdziwy, odwieczny Bóg i zarazem od pełni czasów także istniejący w prawdziwej, dzisiaj uwielbionej w Królestwie Niebieskim naturze ludzkiej, z ciałem ludzkim uwielbionym, z uwielbionym duchem ludzkim, z uwielbioną duszą ludzką.
Bóg zapłać, ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wcielenie Syna Bożego Jezusa Chrystusa w aspekcie filozoficzno-teologicznym to temat naszych rozmów. I jak słyszeliśmy, ksiądz profesor gotów jest do rozmowy z Państwem. 655 23 55 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej. Zagranica 655 23 33 i końcówka 66, a telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Proszę bardzo, kto mówi skąd?
Maryla z południa.
Proszę bardzo.
Już można?
Tak, słuchamy.
Witam ojca prowadzącego, Dariusza, ojca księdza profesora. Wprawdzie mój umysł za bardzo nie nadążał nad tym wszystkim z zawiłymi problemami dotyczącymi malutkiego, niewinnego Jezusa, który przyjdzie za parę dni do naszych serc. Chciałam tylko zapytać o taką rzecz. Dwie kwestie mam tutaj na myśli. Żeby mi ksiądz wytłumaczył sprawę, co znaczy niepokalane poczęcie. Ja wiem, że to chodzi tam o grzech, że Maria była pozbawiona tego grzechu pierworodnego, ale coś więcej, co papież ustalił, Pius bodajże IX, tak? I jeszcze tą ostatnią kwestię nie bardzo zrozumiałam, dlaczego Marcin Luther, mówiąc, że Bóg Ojciec jest takim po prostu draniem, który tam wprowadza po prostu śmierć na własnego syna, dlaczego po prostu później Luther nazywa go największym grzesznikiem i na czym w takim razie opiera się ta wiara i cała po prostu no, wiara protestancka, może o tak bym powiedziała, jeżeli tutaj nie ma takiego znaczenia Chrystus w tej całej po prostu rzeczywistości. To bym tyle miała. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy pani Maryli. Tak, ma pani rację, że ten dogmat o niepokalanym poczęciu to wyraża olbrzymie bogactwo treści. Olbrzymie. Tutaj nie chodzi rzeczywiście, chociaż także, wyłącznie o tę wolność od dziedziczenia grzechu. Ale, drodzy Państwo, tutaj, jeżeli mówimy o sferze ducha, to proszę zauważyć, że Matka Najświętsza przez to, że jest ocalona z tego potopu grzechu pierworodnego, to jaką genialną duchowość posiada Matka Najświętsza, która w żadnym akcie swojego rozumu ludzkiego nie wyraża wątpliwości w prawdę o Bogu i nie zgłasza żadnego zarzutu pod adresem prawdy o Bogu, tylko jej rozum skupia się, tak jak pamiętamy słowa Pisma, że Maryja rozważała te słowa w swoim sercu. Czyli rozważa, mając niepokalany rozum, czyli taki rozum, który jest w pełni przeniknięty światłem wiary świętej. I Matka Najświętsza rozważa prawdę o Bogu i prawdę o wszystkim, o całym stworzeniu. Więc w aspekcie rozumu to jest to bogactwo i o tym oczywiście moglibyśmy jeszcze rozważać w różnych aspektach, ale ponieważ mamy tutaj dość skromne ramy czasowe, choć kilka godzin do dyspozycji, więc może proszę, żeby to wystarczyło. A na przykład w aspekcie pamięci niepokalanej Matki Najświętszej. Proszę zauważyć, że Matka Najświętsza żyje tą stałą nadzieją, czyli to, o czym ona pamięta, to jest to pragnienie wiecznego zjednoczenia się z Bogiem. I na tym polega jej doskonałość pamięci niepokalanej. Że rzeczywiście taka pamięć w sobie z natury doskonała, jako wprawdzie tylko ludzka, ale przeniknięta nadzieją jako darem Bożym, taka pamięć tylko jednego pragnie. Permanentnego zjednoczenia z Bogiem. I Niepokalana wolna wola Maryi oznacza, że w Matce Najświętszej, co wyrażone jest w tym jej fiat, to wyraża się cała miłość do Boga i człowieka, czyli wolność Matki Najświętszej realizuje się, polega na tym, żeby po prostu miłować, miłować i jeszcze raz miłować. I dlatego niepokalana wolność Matki Najświętszej polega na tym, że nigdy Matka Najświętsza z przestrzeni miłości Boga i człowieka i aniołów nie wypadła. To jest jedyna osoba ludzka w całej historii rodzaju ludzkiego. Coś nieprawdopodobnego. Natomiast niepokalane ciało Matki Najświętszej, ono jest całkowicie właśnie także przeniknięte i duchem Matki Najświętszej, tak pojętym zasadniczo, i łaską Boga Przenajświętszego, którą też sobie nadmieniliśmy, więc w ciele Matki Najświętszej nie ma żadnej skazy, czyli pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota nie mieszkają w ciele Matki Najświętszej. Nie są tym osłabionym rysem jej cudownej, niepokalanej bytowości. I to wszystko pokazuje, to jest ta pozytywna treść tego dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ma pani Mariola też rację, pytając, gdzie właściwie tutaj jest racja dla wiary protestanckiej, skoro prawdą miałoby być, że Pan Bóg jest tym odwiecznym tyranem, który karze swojego Syna w ten sposób, że grzech całego stworzenia przerzuca na Niego. Ale gdzie jest ta jeszcze uprzedniejsza racja? A mianowicie, czym jest stworzenie dla Marcina Lutra? Stworzenie, drodzy Państwo, to jest akt wewnętrzny w bycie Boga. Czyli to nie jest stworzenie, że my jesteśmy osobami, tak jak to rozumiemy w wierze katolickiej, że każdy człowiek jest odrębną bytowością, że rzeczywiście ja jestem. Każdy z nas może powiedzieć, ja jestem osobą, ja dysponuję tą naturą duchowo-cielesną. Tak, ale w protestantyzmie, drodzy Państwo, tego nie ma. W związku z tym słusznie pani Mariola zapytała o zasadność tej wiary. A odpowiedź na to pytanie jest analogiczna, czyli tak jak samo stworzenie jest wewnętrznym procesem w Bogu, tak też i, drodzy Państwo, proszę pamiętać, że akty wiary to są akty samego Boga. Czyli to nie są akty człowieka, który dokonuje w swojej wolności, w swoim rozumie najpierw przyjęcia łaski wiary i w swojej wolnej woli uczy się miłować te treści, które łaska wiary nam przedkłada do wierzenia, czyli że jest jeden Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny i wolna wola uczy się miłować, a cnota nadziei, ona stale pozwala nam na stały kontakt, przyjaźń i udział w życiu Bożym. Ale tego wszystkiego tutaj w protestantyzmie nie ma, bo skoro stworzenie jest wewnętrznym procesem w samym Bogu, to także i akt zbawienia, czemu ma służyć także akt wiary, akt zbawienia to jest niczym innym jak samo zbawianie się Boga. Więc komu, drodzy Państwo, potrzebna jest wiara? Samemu Bogu. Ponieważ Bóg nie ma doskonałej i absolutnej wiedzy, dlatego potrzebna jest mu wiara, żeby wydoskonalać samego siebie. Ale to jest, widzimy, że od początku do końca protestantyzm jest takim zakłamaniem prawdy o Bogu, o człowieku, a także i w tym przypadku o wierze, że nie możemy przyjąć w miejsce prawdy o tym, że Bóg jest doskonałym stwórcą i że powołał do istnienia doskonałe stworzenie, cały świat. I w miejsce tej prawdy nie możemy przyjąć kłamstwa o tym, że Pan Bóg pod pojęciem rzekomego stwarzania świata urzeczywistnia sam siebie. Tak jak i w aspekcie zbawienia, w katolickiej interpretacji to prawdą jest, że Bóg jako doskonały Zbawiciel, On właśnie z nieskończonego miłosierdzia zbawia człowieka i to stworzenie, którego zbawienie jest realnie możliwe. Proponuje człowiekowi ten wielki dar, a w protestantyzmie chodzi, drodzy Państwo, o to, żeby Bóg zbawił sam siebie. I takiego kłamstwa nie możemy my, katolicy, i ludzie rozumni w ogóle zaakceptować, bo tam, gdzie Bóg musiałby się zbawiać, to byłby koniec Boga. Takiej istoty boskiej nie ma, bo Pan Bóg istnieje, ale jest istotą absolutnie doskonałą, wiecznie doskonałą, nie potrzebuje zbawienia, lecz z miłości nieskończonej swojego miłosierdzia daruje tę łaskę człowiekowi.
I kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo, prosimy.
Halo?
Słuchamy.
Ja chciałam do rozmów.
Jest pani na antenie, bardzo proszę.
Jestem już połączona?
Tak, oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja mam na imię Henryka, dzwonię z Łodzi. Ja jestem bardzo wierząca, ale od bardzo dawna nurtuje mnie taka jedna myśl. I nie wiem dlaczego, ale dziś jest tak piękna audycja. Ja słucham zapartym tchem. I chciałam się zapytać tylko o taką rzecz, że przecież mamy Ewangelię i wszystko spisywali apostołowie. A dlaczego pisanego słowa, chociaż rysował na piachu, nie ma zostawionego przez Pana Jezusa? Może to jest naiwne pytanie, ale mnie tak to nurtuje.
Dziękujemy bardzo, pani Henryko.
A jak ja będę odbierała?
Teraz możemy włączyć sobie, może pani sobie włączyć radio i przez radio ksiądz profesor będzie
tak?
odpowiadał na pytanie.
Dziękuję bardzo, już mam włączone cały czas.
A to dobrze, bardzo dziękuję.
Droga pani Henryko i drodzy państwo, no rzeczywiście jest to piękne pytanie. Bardzo za nie dziękujemy. Drodzy Państwo, tak myślę sobie, że Pan Jezus nie pisał, ponieważ Pan Jezus nawet tyle miał i uznał to, że Jego zadaniem jest powiedzieć apostołom i po prostu przekazać tę istotę, samą istotę Jego boskiej nauki, przekazać, dopomóc apostołom w zrozumieniu tych treści i właśnie później z inspiracji Ducha Świętego, ponieważ istnieje i to działanie Boże, to jest takie, że tak jak mówiliśmy sobie w tym przypadku tej wiedzy wlanej, że Pan Bóg po to ma apostołów i po to ma ewangelistów, żeby oni spisali i im przeznaczył tę misję. I tak samo, drodzy Państwo, my wiemy, że to jest tak podobnie jak dzisiaj między ludźmi. Niektórzy ludzie są, którzy piszą, inni są, którzy mówią, jeszcze inni, którzy odgrywają to słowo, czy też przekazują na różne sposoby. Także każdy ma jakąś swoją misję, a wolą Pana Jezusa było, żeby rzeczywiście nie pisać, tylko żeby nauczać. i zaświadczyć o tej prawdzie głoszonej swoimi cudami, a cuda Pana Jezusa to są właśnie tymi dowodami na Jego boskość i właśnie wydaje mi się, że to jest ta ostateczna racja, a więc wola Pana Jezusa. I ta wola boska, i ta wola ludzka, żeby nie pisać, a tę misję przeznaczyć apostołom, ewangelistom, czy świętym pisarzom, ojcom Kościoła, doktorom Kościoła, różnym świętym, którzy później na przestrzeni wieków właśnie spisują myśli Boże, czy w sensie kanonu ksiąg świętych, objawionego Słowa Bożego, czy w sensie szerszego nauczania w różnych formach poprzez papieży Kościoła Chrystusowego i innych pisarzy chrześcijańskich i katolickich. I w tym bym upatrywał takiej głównej racji, w woli Bożej. A ponieważ różne są dary łaski i jeden ma dar nauczania, drugi może mieć dar spisania, trzeci właśnie jeszcze inny dar przekazywania tego słowa na przykład na sposób dziennikarski, to wszystko są różne dary, charyzmaty, które Duch Święty rozdziela, ale które są ofiarowane ludzkości ze względu na właśnie zasługi Jezusa Chrystusa. Czyli ostatecznie mówiąc, tą najważniejszą prawdą, tym najważniejszym dostępem do prawdy o Bogu objawionym jest sama osoba i dzieła Jezusa i dlatego właśnie to Pan Jezus uczynił, objawił się w swojej osobie boskiej, przyjął naturę ludzką, żebyśmy go mogli doświadczyć, wygłosił to, co uznał za konieczne do naszego zbawienia i oczywiście dzisiaj i w każdym momencie po Jego wniebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego na Kościół, właśnie ten Duch Boży wprowadza nas w różne wymiary tajemnic prawdy boskiej i prawdy o wszechświecie i w tym bym widział tę zasadniczą odpowiedź, a więc taka była wola Pana.
22:55, kolejne telefony. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy. Księże profesorze, chciałabym zapytać o dla mnie ważną rzecz, ponieważ na ten temat rozmawiam z ludźmi, których córka jest zamężna za luteranina i mówi, że oni przyjmują również w kościele luterańskim ciało i wino. Jeżeli to wszystko, co dziś usłyszałam, jest przerażające i nie po raz pierwszy ksiądz profesor już mówił na ten temat i już nie chcę powtarzać, co Luter wymyślał, że zbawienie potrzebne samemu Bogu, to co oni przyjmują pod postaciami chleba? To jest rodzaj tylko takiego wspomnienia, jak my mamy choinkę i światełka na ulicy? To w co oni wierzą, przyjmując w kościele luterańskim chleb i wino? Dziękuję. I już będę słuchała w radio.
Dziękujemy Pani Tereso.
Bardzo dziękuję Pani Teresie za to bardzo ważne pytanie. I tutaj chciałbym powiedzieć takie dwie rzeczy. Z jednej strony właśnie jest taka linia tak zwanych starych luteranów, którzy właśnie tkwią w tej jeszcze tradycji i sukcesji tej pierwotnej, sukcesji apostolskiej i oni właśnie, ale to jest bardzo, a bardzo niewielka grupa w szeroko pojętym protestantyzmie światowym i oni są przekonani, że Pan Bóg jest realnie obecny, Pan Bóg doskonały. I oni najczęściej w ogóle nie czytają pism Lutra, czyli de facto nazywają się tylko luteranami, żyją właściwie praktycznie dziedzictwem wiary katolickiej, bo my, mając do dyspozycji dzieła Lutra, możemy jasno zdefiniować, co jest protestancką teorią, czy jak my to nazwiemy, a co jest katolicką nauką. To możemy bardzo jasno, bo Kościół Święty zdefiniował cały szereg prawd, które uznał za poznane definitywnie i mamy tutaj bardzo jasną kwestię. Natomiast u całego szeregu, daleko ponad 90% wszystkich luteranów na świecie, to jest tylko po prostu takie subiektywistyczne uznanie chleba za ciało pańskie i wina za krew pańską. Tylko subiektywistyczne. Jeżeli ten oto luteranin wierzy w to, to uważa, że przyjmuje ciało pańskie. Ale jeżeli on jest w tej samej, na tym samym nabożeństwie, to jak oni nazywają je wieczerzą, to po prostu drugi luteranin może sobie powiedzieć, nie, ja nie wierzę w to i po prostu on nie będzie twierdził, że to jest ciało pańskie, czy to jest krew pańska. A z czego to wynika? Czy ta postawa tego luteranina, który mówi, to jest ciało pańskie, i drugiego, który w tej samej wieczerzy bierze udział i powie, to nie jest ciało pańskie. Więc gdzie tutaj luteranin w swojej tej samoświadomości, jak on by interpretował te rzeczy? A w bardzo prosty sposób, a mianowicie powiedziałby, ten, który wierzy w to, powiedziałby, bo Pan Bóg mi daje wiarę. A ten, który nie wierzy w to, to mówi, Pan Bóg mi nie daje wiary. I oczywiście, że ostatecznie wiara jest darem Bożym, ale wiara, tak jak widzimy w postawie Jezusa, udziela się tylko temu, kto chce poznać prawdę o Bogu. Wiara nie będzie dana temu, kto chce na przykład zabić Boga. Ale tak jak powiedziałem, i to jest nikt tej interpretacji nie potrafi właśnie sfalsyfikować, bo ona jest oparta na źródłowych tekstach Lutra i powiedzmy protestanci w swoim takim własnej drodze wiary mogą sobie mówić, ja tak nie myślę, no ale przepraszam, skoro reformacja rozpoczyna się z Marcinem Lutrem, to jego pisma są tutaj wyznacznikami dla określenia tego, co protestanckie czy nieprotestanckie. I dlatego też myślę, że tutaj warto naszym braciom i siostrom protestantom, których należy tak dosłownie traktować, oni bardzo tego potrzebują, i próbować dyskutować właśnie nad boskością Jezusa, w ogóle nad Bogiem. To wtedy zobaczycie Państwo, że bardzo szybko, jak Państwo zapytacie, gdzie jest racja grzechu, to proszę mi wierzyć, ja przynajmniej nie znam takiego luteranina, a znam bardzo, bardzo wiele reprezentantów luteranizmu światowego i ja nie znam ani jednego, kto by zaprzeczył, że ta racja jest w Bogu. Więc to już mówi samo za siebie, że w żaden sposób nie można zaakceptować luteranizmu. Ale wiele osób, które przynależą do tego ugrupowania religijnego luteranizmu, One nie mają podstawowej świadomości o teologicznym wymiarze protestantyzmu. Czyli nie rozumieją podstawowych kwestii, ale z pozycji swojego protestantyzmu. Więc w tym jest wielki problem. Ja myślę, u nas pośród naszej społeczności katolickiej, pomimo naszego systematycznego nauczania, katechezy i właśnie ogromnego poświęcenia i księży biskupów, i duchowieństwa, kapłanów, spowiedników, sióstr zakonnych i braci, ojców zakonników, czyli ludzi życia konsekrowanego i bardzo wielu aktywnych katolików, my widzimy, że dzięki Bogu wzrasta ta nasza świadomość katolicka o tym, kim jesteśmy, od jakiego Boga pochodzimy, czym jest stworzenie, zbawienie, czy na przykład sakrament małżeństwa, czy bytowość małżeństwa i rodziny katolickiej. To wszystko się u nas zmienia, dzięki Bogu, na lepsze, żeby mieć pogłębioną świadomość prawdy w rozumieniu katolickim, ale chcę Państwu powiedzieć niestety rzecz smutną, że pośród protestantów bardzo, bardzo mało jest takich ludzi, którzy zgłębiają właściwie to, czym jest protestantyzm. Jest znaczna grupa tych, którzy czytają Biblię i tak po prostu na sposób zdrowego rozsądku ją interpretują. To jest fakt, ale no niestety to wszystko jest pozałamywane w protestantyzmie, tak najdelikatniej mówiąc.
I kolejne telefony, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże, słuchamy.
Piotr z Düsseldorfu.
Proszę bardzo, panie Piotrze.
Aha, już jestem na antenie. Też raz szczęść Boże dla księdza Dariusza i dla księdza profesora. Chciałem takie dwa pytania zadać. Znaczy, może jedno pytanie, a drugie sugestia. Na przykład w Ewangelii świętego Jana albo w innych Ewangeliach są często powtarzane takie zdania, które wypowiedział Jezus Chrystus: ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie. Albo: bo Ojciec jest większy niż ja. Albo: nie znacie mnie ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście Ojca mego. Czy by ksiądz tak, że tak powiem kolokwialnie, na chłopski rozum umiałby zagłębić ten temat i jakoś to wytłumaczyć? A druga rzecz, w 2005 roku po operacjach w Niemczech jest tak 50-50, 50% na 50% ewangelików, katolików. Ja byłem w 2005 roku akurat na wiosnę po operacji w klinice. To przychodził również ksiądz pastor, ksiądz ewangelicki z tytułem profesora teologii i posłuchaliśmy, jakie mieli rozmowy, znaczy mogliśmy każdy zadawać pytania. I akurat to było po wyborze Benedykta XVI. No i powiedziałem, czy to nie jest znak czasu dzisiaj dla Niemiec, że właśnie wybrany został z Bawarii, znaczy Niemiec, Benedykt XVI. No i pastor, ksiądz profesor nie odpowiedział mi na to pytanie. W ogóle nie skomentował tego pytania. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Pozdrawiamy całą Polonię i w Niemczech, i na całym świecie. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Czy jeżeli ja działam, działa Ojciec? Proszę zauważyć, że to, że Bóg Ojciec zrodził swojego Syna w wieczności, czyli po prostu Ojciec po prostu rodząc Syna swojego odwiecznego, to wiemy z nauki Kościoła, że to oznacza, że tę samą naturę, czyli tę samą istotę, czyli ten sam rozum, tę samą pamięć, tę samą wolną wolę posiada zarówno Ojciec, jak i Syn. I jeżeli Syn mówi: ja jestem w Ojcu, to nie mówi, że moja osoba jest osobą Ojca, tylko że właśnie to, że to samo bóstwo jest w Synu, co jest ono także i w Ojcu, i dlatego w tym sensie, że tak jak Bogiem jest Ojciec, tak też Bogiem jestem ja, jako Jego Syn. I dlatego akty działania, czy myślenia, czy to wszystko, co dotyczy Boga, to właśnie ponieważ działa się mocą natury, każda z osób boskich, Ojciec, Syn i Duch Święty, działa mocą swojej natury, a ta natura jest jedna. Nie tak, jak jest na przykład, bo nie wiem, czy pan Piotr jest ojcem rodziny, ale w każdym bądź razie, że jeżeli jest jakiś ojciec rodziny, to proszę zauważyć, drogi panie Piotrze i drodzy państwo, że wtedy ojciec z własnym synem nawet różni się naturą, bo inna natura, wprawdzie ludzka, jest w ojcu, a inna jest w synu. I także już wtedy ojciec, choć może być jego syn bardzo podobny do niego, ale już nie może powiedzieć, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Dlatego, że w synu jest inna natura, też ludzka, aniżeli jest ona po prostu w ojcu. I odwrotnie. I dlatego też właśnie tutaj to o to chodzi, że Pan Jezus w tych wypowiedziach mówi ewidentnie o boskości swojej i boskości Ojca. Bo w tym Syn Boży, Bóg Ojciec i Duch Święty są absolutnym jednym bytem. Ale osoba Syna jest inną od osoby Ojca i inną od osoby Ducha Świętego. To trzeba utrzymywać. Co do tej kwestii papieża, to na pewno ja poczytuję to, że to był jeszcze taktowny profesor, protestancki profesor, że nic nie powiedział nie odpowiedział na pańskie pytanie. Ale my możemy spojrzeć na karty pism Lutra i porównać, że dla Lutra każdy chrześcijanin jest papieżem. Czyli każdy chrześcijanin jest Piotrem. I w związku z tym to jest żadna nowina dla protestanckiego profesora w Niemczech, który, jak widać, nie zdystansował się względem tej tezy Lutra, że każdy chrześcijanin jest papieżem. I dlatego dla niego to jest nic dziwnego, że Niemiec został papieżem, to jest wprost oznaką pewnego zacofania, że my katolicy wierzymy i przyjmujemy za prawdę, że tylko jeden w Kościele Chrystusowym jest widzialną głową Kościoła, widzialnym zastępcą Chrystusa na ziemi. To dla protestanckiego profesora to jest dziwne, że my jeszcze nie zrozumieliśmy, że każdy chrześcijanin w Niemczech jest papieżem. O to chodzi, drogi panie Piotrze.
Dziękuję. I telefon następny, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna ze Szwecji. I ja, ksiądz profesor w tej telewizyjnej części powiedział, że te anioły zbuntowane, czyli no tak się chyba to mówi, czy zbuntowane, czy szatan. No, te złe anioły, które odrzuciły Pana Boga, nie mają szans na zbawienie. Czy to dotyczy również tych osób żyjących na ziemi, które zasługują w oczach Pana Boga na piekło? Czy one tak samo jak tamte zbuntowane anioły nie mają szans również na zbawienie kiedykolwiek?
Tak, pani Anno, to jest pierwsze pytanie, czy jest drugie jeszcze?
Tak, to tylko to pytanie.
To pytanie, dobrze. W takim razie oddaję głos księdzu profesorowi. Dziękuję. Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy pani Annie i pozdrawiamy też Szwecję i naszą emigrację w Szwecji. Wszystkich
bardzo rodaków. Serdecznie, zwłaszcza w Sztokholmie, gdzie ostatnio miałem możliwość głoszenia rekolekcji. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Właśnie, tak. I Szwecję, i tam mamy wspaniałych, wspaniałych też przyjaciół i profesorów. Ja chciałbym pozdrowić szwedzkiego profesora Riesenfelda, Haralda Riesenfelda, który, drodzy państwo, najpierw jako wieloletni protestancki biblista właśnie świetnie poznał Biblię i został poproszony przez oficjalny kościół, ten luterański, który jest kościołem państwowym też w Szwecji, został poproszony o przetłumaczenie Biblii, ale w trakcie tego tłumaczenia na język szwedzki po raz pierwszy Nowego Testamentu nawrócił się na katolicyzm, ale odczekał z tym oficjalnym krokiem dopiero do ukończenia tłumaczenia, choć już żył wiarą katolicką, ale z pewnych racji odczekał, żeby ten oficjalny krok uczynić dopiero po przetłumaczeniu Nowego Testamentu. Więc w Szwecji jest taki paradoks, że oficjalny kościół Szwecji ma po raz pierwszy tłumaczenie Biblii Nowego Testamentu na język szwedzki, a które zostało dokonane de facto przez ukrytego katolika. I to jest taki dar łaski rzeczywiście. I z tego się bardzo raduję i pozdrawiam pana Riesenfelda i jego małżonkę. I właśnie i przyjaciół, także innych profesorów Szwedów, wspaniałe postaci, konwertytów najczęściej. I pani Anno, tutaj jest taka kwestia, że my możemy sądzić wtedy, kiedy oficjalnie, na przykład czy spowiednik, czy Kościół, czy papież, ta jurysdykcja Kościoła widzialnego dosięga tylko tego progu życia i śmierci. Czyli Kościół może rozsądzać sprawy ludzkie, bo tak Pan Jezus przekazał ten sąd właśnie świętemu Piotrowi i jego współpracownikom, urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. I dlatego też Kościół rozsądza wiele spraw ludzkich tutaj na ziemi, ale wtedy, kiedy człowiek umiera i to przechodzi już pod jurysdykcją boską i my, nawet jeżeli jest, powiedzmy tutaj, ekskomunika wydana słusznie, przeciwko pewnym ludziom, którzy zniekształcają depozyt wiary, tradycji, nauki Kościoła, to właśnie trzeba przyznać, że Kościół może to czynić i czyni do czasu właśnie śmierci. Natomiast po śmierci już wtedy każdy z ludzi podlega Bogu. Ale oczywiście Pan Bóg nas inspiruje i naucza, i wcześniej to czynił Pan Jezus, że dopóki czas jest, to powinniśmy się pojednać z Bogiem. A więc Pan Jezus nas zachęcał, a dzisiaj ustami Kościoła przekazywana jest ta obficie prawda, tak jak ojciec Dariusz powiedział, poprzez właśnie rekolekcje, misje i na najprzeróżniejsze sposoby w różnych miejscach świata, na wszystkich kontynentach ta prawda o nauce Chrystusowej, o zbawieniu przez Niego, o zbawiennej roli sakramentalnego Kościoła i hierarchicznego Kościoła, to wszystko jest głoszone i olbrzymia praca jest wykonywana, żeby tylko doprowadzić człowieka do zbawienia, przed oblicze Boże, żeby trafił do nieba. Ale tutaj właśnie my nie znamy losów i oczywiście w miłosierdziu Bożym wszystko jest możliwe, ale ponieważ miłosierdzie Boże nie działa wbrew wolnej woli człowieka, czyli można tak puentując powiedzieć, że ten człowiek, który popełnił różne grzechy i który stwardnieje tak w swojej, skostnieje w swojej wolnej woli i zamknie się w swojej osobie i w swojej wolności i w swoim rozumie, na boską prawdę odrzuci z pełną świadomością i pełną wolnością Boga tutaj na ziemi i opowie się za szatanem, to tak po ludzku sądząc, ale tak jak mówimy sobie, po ludzku, bo sąd będzie wypowiadać Pan Jezus jako Bóg i zarazem prawdziwy człowiek, to wypowie Pan Jezus, ale tak po ludzku sądząc, można przypuszczać, że taki człowiek, który w sposób w pełni świadomy i wolny opowiedział się za swojego ziemskiego życia przeciwko Bogu, że on nie ujrzy nigdy oblicza Bożego i niestety skaże sam siebie na wieczne cierpienia.
Radio Maryja, proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo.
Bóg zachować.
Tylko proszę wyłączyć radio i już przez słuchawkę będziemy się słyszeć.
Dobrze, dziękuję bardzo.
A kto mówi skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Bydgoszczy. Ja właściwie mam nadzieję, że zniszczę w temacie audycji, ponieważ te rozważania bardzo mnie fascynują. Natomiast muszę się przyznać, że właśnie w kontekście wcielenia Syna Bożego, Pana Jezusa, które no, jakby ma za swój cel zbawienie człowieka, przyznam się, że nigdy nie mogłam zrozumieć właśnie tego cierpienia krzyża i śmierci. I w swoich rozważaniach właśnie jakby doszłam do takich wniosków, że jakby jest to jakby taką logiczną konsekwencją, ponieważ człowiek po grzechu pierworodnym, kiedy powiedzmy uległ podszeptowi szatana, będziecie jak Bóg, czyli jakby podjął tę decyzję bycia w pewnym sensie jak Bóg, też właściwie no, wykroczył przeciwko takiej podstawowej zasadzie bytu, że jest jeden Bóg, nasz Bóg, Stwórca w Trójcy jedyny i jest to, że tak powiem, dla stworzenia niemożliwe być na miejscu Boga. W związku z tym dlatego właśnie nasz Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, nasz Bóg, po prostu żeby jakby utrzymać w relacji z sobą swoje dziecko ludzkie, czyli ludzi, ludzkość, tak powiem, jest to logiczną konsekwencją, że musiał umrzeć, jakby będąc człowiek, decydując się być na miejscu Boga, nie może być dwóch Bogów. W związku z tym jeden z nich musi umrzeć i Bóg jakby chcąc ocalić szczęście właśnie człowieka, decyduje się i tą relację miłości decyduje się umrzeć, żeby człowiek po grzechu pierworodnym jakby mając do dyspozycji, ponieważ ta decyzja, szatan podjął radykalną decyzję, w związku z tym nie ma tutaj żadnej możliwości ruchu. Natomiast człowiek, pozostaje mu do dyspozycji właśnie to życie w ciele, które obumiera, jest to jakby taka szansa na skapitulowanie, czyli jakby zejście z tej pozycji Boga we własnym życiu, do którego człowiek po prostu nie ma kompetencji takich, aby być na miejscu sercu Boga. I Jezus właśnie przyjmuje tę śmierć, na którą człowiek go skazał, żeby ocalić tę relację miłości, dać człowiekowi ponownie to szczęście i zbawienie. No takie, że tak powiem, chciałabym poprosić o ustosunkowanie się, bo nie wiem, czy w tych swoich rozważaniach nie zabrnęłam daleko, ale ten właśnie cel wcielenia Syna Bożego niezwykle mnie fascynuje i, że tak powiem, nie mogłam z tego zrozumieć, nie słyszałam takiej interpretacji nigdzie właśnie, więc dlatego chciałabym tutaj podzielić się na antenie i prosić o ustosunkowanie, czy, że tak powiem, za daleko w tym nie idę. I to właściwie byłoby na tyle. Serdeczny Bóg zapłać za wspaniałą naprawdę audycję, no właśnie pełną takich kompetencji pana profesora niezwykłych i także erudycji. Serdeczny Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie. Posłucham na antenie.
Dziękujemy. Ja przypomnę, że ksiądz profesor Tadeusz Gus w naszym studiu.
Bardzo dziękujemy pani Marii za rzeczywiście w sumie wyjaśnienie nam tego splotu tych wydarzeń, najtragiczniejszego w dziejach całego stworzenia. I ja tylko pragnę, tak uzupełniając tę przepiękną, logicznie spiętą wypowiedź pani Marii, chciałbym tylko troszeczkę wyostrzyć to rozumienie być jak Bóg, tę próbę zajęcia miejsca Boga, bo tak jakoś niejednokrotnie wydaje mi się, że to troszeczkę tak za delikatnie wtedy mówimy, choć to jest prawdą, ale takie dosłowna interpretacja tych wydarzeń to mówi o tym, tak jak pani Maria nam świetnie to powiedziała, że nie może istnieć dwóch bogów, bo tak nigdy nie było. A więc wiadomo, że tylko jeden Pan Bóg jest prawdziwy, a każda inna ambicja bycia Bogiem jest fałszywa. Ale ta ambicja bycia Bogiem przez szatana i upadłych ludzi, ale szczególnie tutaj ma pani Maria rację, przez szatana, to jest bycie jak Bóg oznacza, żeby zabić Boga prawdziwego. Bo szatan doskonale wie, że on nie jest Bogiem prawdziwym. Na tym polega zakłamanie ducha szatańskiego. On wie, że on nie jest Bogiem. I on wie, że człowiek, Adam i Ewa nie są bogami. Wie, ale na tym polega jego grzech, jego ta żądza śmierci, czyli żądza zabicia Boga wraz z ludźmi, właśnie, czyli w upadku grzechowym mamy do czynienia z zamachem na Boga. Ale skutkiem tego zamachu jest śmierć. Oczywiście dla człowieka nie jest to śmierć definitywna, dla szatana i wszystkich upadłych aniołów jest to śmierć definitywna. Ale teraz właśnie myślę, że pani Maria pyta o to właśnie, że to jest logiczna konsekwencja męki, krzyża i śmierci Pana Jezusa. Tak. Dlaczego? Dlatego, że żeby zadośćuczynić tej obrazie majestatu Bożego, to po pierwsze może to uczynić tylko sam Bóg, w tym przypadku Syn Boży, który wcielił się w naturę ludzką, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, to jest najdoskonalszy sposób bytowania w widzialnym kosmosie. Dlatego też to zadośćuczynienie dokonuje się zarówno wprawdzie z pomocą natury ludzkiej, ale ten akt zadośćuczynienia dokonywany jest przez samego Syna Bożego, bo w Nim zostało całe stworzenie pomyślane i w Nim teraz Bóg Ojciec i Duch Święty i sam Syn Boży oczywiście, ale w Synu Bożym, który cierpi na wysokości krzyża i umiera w swoim ciele ludzkim na 3 dni, właśnie dokonuje się ten wielki akt zadośćuczynienia za próbę zamachu Boga, czyli próbę uśmiercenia Boga.
I jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym się zapytać.
A kto mówi i skąd?
Ja nazywam się Wawrzyniec i dzwonię z Rzeszowa.
Proszę bardzo.
Już jesteśmy na antenie, tak?
Tak, tak, od początku.
Witam. Mam takie pytanie do księdza, profesora. Czy osoba wyspowiadana może po śmierci usłyszeć wyrok potępienia od Pana Jezusa? Dziękuję, to wszystko.
Dziękujemy.
Drogi Panie Wawrzyńcu, drodzy Państwo, jeżeli spowiedź człowieka, rozumiem, na łożu śmierci, została odbyta w sposób należyty, czyli zostały spełnione wszystkie warunki sakramentu pokuty, jak szczera spowiedź i wyznanie, czyli szczere wyznanie grzechów i wzbudzenie doskonałego żalu za nie, że obraziło się miłość Bożą, i mocne postanowienie poprawy, i właśnie ta wola podjęcia pokuty za popełniony grzech i zadośćuczynienie, czy też jeżeli osoba wyspowiadana po prostu zaraz po spowiedzi świętej umiera, bo są takie sytuacje, i nie ma wtedy możliwości do odpokutowania tutaj na ziemi swojej winy, to wtedy oczywiście istnieje pewność wiary, że w czyśćcu, to jest takiej krainie, do której trafiają ludzie, którym grzechy ich życia zostały odpuszczone, ale jeszcze nie, te osoby nie odpokutowały wszystkich swoich win ziemskich, czyli nie otrzymały odpustu zupełnego od wszystkich obciążeń ziemskiego jestestwa, to wtedy właśnie taki jest los takiej osoby, że ta osoba trafia nie bezpośrednio do Królestwa Niebieskiego, lecz do czyśćca, w którym może odpokutować popełnione, zaciągnięte winy, długi względem Boga i człowieka, i dopiero po odpokutowaniu wtedy wchodzi do Królestwa Niebieskiego.
Księże profesorze, 23:30, ksiądz profesor, jest już ojciec Jacek, który obejmie dyżur po północy, i tutaj tak ustalaliśmy, i pytanie, czy ksiądz profesor zechce jeszcze, ponieważ są telefony, a temat przygotowujący nas do Bożego Narodzenia, tu za chwilę ostatnia niedziela Adwentu, więc myślę, że jak najbardziej można by.
Oczywiście, bardzo chętnie, i wtedy, drodzy Państwo, moglibyśmy też rozważyć kilka kwestii. Chciałbym pokazać z niemieckiego idealizmu, który jest kontynuacją protestantyzmu. A dlaczego ta kwestia jest ważna? Bo dzisiejszy spór, to tylko niech wolno mi będzie dopowiedzieć, dzisiejszy spór teologiczny na synodzie biskupów dotyczącym tematyki małżeństwa sakramentalnego i wszystkiego, co jest z małżeństwem sakramentalnym związane, to dotyczy, drodzy Państwo, nauki między innymi o inkarnacji Słowa Bożego. I ja chciałbym po północy może Państwu zwrócić uwagę na ten punkt, żeby pokazać, że jeżeli załamie nam się nauka o takiej katolickiej interpretacji wcielenia Syna Bożego, to załamuje nam się katolicka nauka o małżeństwie, o rodzinie, o katolicka nauka o sakramencie, bo skoro my jesteśmy częściami Boga, to po co nam są potrzebne sakramenty? A skoro my jesteśmy częściami Boga, to kto dokonuje czynów w nas? To wtedy sam Bóg. Czyli jeżeli chodzi o rozwód, rozpad małżeństwa, to w protestanckim rozumieniu, to wtedy grzechu dokonuje sam Bóg. Więc obciążać rozwiedzione osoby ze swoimi małżonkami, przeszkadzać im w dopływie do życia sakramentalnego, to jest nonsens wtedy. Bo skoro Bóg jest przyczyną grzechu, to jak można obciążać biednego człowieka, któremu nie wyszło na przykład życie małżeńskie? I wtedy rozumiecie, drodzy ojcowie i drodzy państwo, że od katolickiego rozumienia albo niekatolickiego rozumienia wcielenia Syna Bożego zależy rozumienie nauki o Trójcy Świętej, a to decyduje o tym, jak się rozumie małżeństwo i rodzinę. Czyli nic nie zrozumiemy, drodzy państwo, z tego, co działo się na synodzie biskupów w Rzymie w dniach października mijającego roku i nie zrozumiemy, co będzie się działo za kilkanaście miesięcy na tej sesji zwyczajnej synodu biskupów na temat małżeństwa i rodziny, jeżeli uprzednio nie zrozumiemy wcielenia Syna Bożego i nauki o Trójcy Przenajświętszej.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor dr habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jeszcze po północy będzie do państwa dyspozycji i odpowiadał na pytania. Wcielenie Syna Bożego Jezusa Chrystusa w aspekcie filozoficzno-teologicznym to temat naszych rozmów. Księże profesorze, to teraz pomodlimy się, rozważając kompletę. Księdza profesora poproszę o przewodniczenie, a państwa poproszę o to, żeby już telefonować wyłącznie do naszej modlitwy.